zapisane one zostały w 25 rozdziale tejże Ewangelii, wersety od 14 do 30. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Z Królestwem Niebieskim będzie też podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Zawołał swoje sługi, powierzył im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności. I wyjechał. Ten, który otrzymał 5 talentów, natychmiast puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Podobnie i ten, który otrzymał 2, zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swojego pana. Po dłuższym czasie pan powrócił i zaczął rozliczać się ze swoimi sługami. Najpierw przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniósł drugie 5 i powiedział: Panie, dałeś mi 5 talentów, oto zyskałem 5 następnych. Pan powiedział do niego: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w drobnych sprawach, nad wieloma cię postawię. Wejdź, aby radować się swoim panem. Przyszedł następnie ten, który otrzymał 2 talenty i powiedział: Panie, dałeś mi 2 talenty, oto zyskałem 2 następne. Pan powiedział do niego: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w drobnych sprawach, nad wieloma cię postawię. Wejdź, aby radować się ze swoim panem. Przyszedł wreszcie ten, który otrzymał 1 talent i powiedział: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem wymagającym. Chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzie nie rozsypałeś. Bałem się ciebie i dlatego ukryłem talent w ziemi. Oto masz, co twoje. Wtedy pan mu odpowiedział: Sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był przekazać pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym je z zyskiem. Dlatego zabierzcie mu talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane i będzie miał w nadmiarze. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie. Proszę, siostry i braci, przedostatnie w tym roku liturgicznym spotkanie z tekstem Ewangelii według świętego Mateusza. Cały czas ta sama Góra Oliwna, cały czas ci sami uczniowie, cały czas kilkadziesiąt godzin do rozpoczęcia męki. I ta mowa eschatologiczna Jezusa, która poprzez którą Jezus próbuje swoich uczniów oświetlić, oświecić, próbuje pokazać im, w jakim świecie będą uczestniczyć, i próbuje pokazać im, jak mają żyć. Długo, moi drodzy, by o tej przypowieści mówić, ale wielokrotnie żeście już o niej słyszeli, więc zwrócę tylko uwagę na takie drobne elementy. Po pierwsze, zauważcie, że każdy z tych ludzi wspomnianych w przypowieści, każdy jest obdarowany. Każdy coś od Pana dostał. Każdy otrzymał od Niego coś. To, co jest niezwykłe, to zobaczcie, że Pan nie dał żadnej instrukcji. Nie powiedział: chłopaki, macie zrobić z tym to czy tamto. On im to po prostu dał. On sam wyjechał, więc żeby ten pieniądz w jakiś sposób służył. Słudzy są wynajęci, wezwani, zaproszeni, żeby się nim zająć. Drugie. Zauważcie, że w tej przypowieści każdy z tych służących, z tych sług ma pewną aktywność. Pierwszy miał aktywność, że pomnożył 5 talentów. Drugi miał aktywność, że pomnożył 2 talenty. Trzeci miał aktywność, że dół wykopał i ukrył pieniądze swojego Pana. Zauważcie, każdy coś zrobił, ale nie każde działanie przyniosło owoc, który byłby dla człowieka dobrym. To było jedno, wiecie, z największych takich odkryć, kiedy ten tekst sobie medytowałem. Że człowiek może coś zrobić, że człowiek może wykonać nawet jakiś wysiłek i być przekonanym, że jest dobry, że zrobił wszystko, co mógł. A okazuje się to iluzją. Okazuje się to nieprawdą. Czyli jest wysiłek, który rozwija obdarowanie człowieka. Jest wysiłek, który gaśni obdarowanie człowieka. I teraz, gdzie jest różnica? Moi drodzy, to też w tej przypowieści, to zauważcie, że ten człowiek, który zakopał, który wykonał pracę, zabezpieczył to, co otrzymał, on mówi tak: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiek wymagający. Chcesz rządzić, gdzie nie posiadasz. Bałem się Ciebie, dlatego ukryłem talent w ziemi, oto masz, co Twoje. To słowo: bałem się Ciebie. Lęk. Ten człowiek różnił się od tamtych dwóch lękiem. On w swoim umyśle zbudował nieprawdziwy obraz Pana, który obdarowuje. Fałszywy obraz Pana, fałszywe wyobrażenie o Panu zgasiło w nim ducha do tego, żeby coś z tymi pieniędzmi zrobić. On zamknął je, zaaresztował, do ziemi je wsadził i potem on mówi: bierz, Panie, bo to jest Twoje. Ważna zasada. Lęk powoduje, że poznanie rzeczywistości jest zafałszowane. Lęk powoduje, że człowiek nie poznaje prawdy o drugim człowieku, o świecie, w którym człowiek żyje. Moi drodzy, ksiądz profesor Rosik, biblista, tak zdefiniował strach. Pozwólcie, że z notatki odczytam definicję. Strach w języku biblijnym to nic innego, zdradziecka odmowa pomocy ze strony rozumu. Księga Mądrości, 17 rozdział, werset 11. Zdradziecka odmowa pomocy ze strony rozumu. Oto człowiek poddał się emocjom, oto człowiek poddał się lękowi i umysł nie wykonał swojej pracy. Zadaniem umysłu jest rozświetlić, jest pokonać emocje, jest wprowadzić w emocje ład, pomóc osobie uporządkować siebie. To jest niezwykle ważne, moi drodzy. Bo zobaczcie, kiedy wszyscy dostali, ten człowiek też dostał zgodnie ze swoimi możliwościami. To mimo, że dostał, mimo, że był obdarowany, pozwolił na to, żeby emocje lęku tak nim zawładnęły, że poszedł za fałszywym obrazem Boga, za fałszywym obrazem tego Pana, który sobie zbudował. I dlatego dzisiaj słowo, tak możemy powiedzieć, woła do nas, wzywa nas: uwolnij się od lęku, wyzwól się od strachu przez poznanie prawdy. Przez poznanie prawdy. Człowiek, który poznaje prawdę, człowiek, który poznaje prawdę zapisaną w Bożym Słowie, jest w tej dobrej sytuacji, że biblijne fakty, że to, co Bóg obdarował swoją pieczęcią nieomylności, że to, co Bóg obdarował swoją pieczęcią bezbłędności, że to, kształtując myślenie człowieka, stawia człowieka w sytuacji, w której może nie poddawać się lękowi. Ten stan, w którym umysł człowieka oświecony wiarą i Bożym Słowem podejmuje decyzję, nazywamy trzeźwością. I tutaj wchodzimy, moi drodzy, do tego pierwszego listu do Tesaloniczan i w 5 rozdziale Paweł pisze: nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. I jeszcze jedna definicja, moi drodzy, skoro dzisiaj o umyśle, o rozumie, no to trzeba trochę słownikiem się posiłkować i definicję trzeba też dzisiaj przedstawić. Być trzeźwym to jest przeciwieństwo do bycia pijanym, przenośnia. Być wolnym od wszelkiej formy duchowego zamroczenia lub umysłowego zamroczenia. Być przytomnym, mieć jasny obraz rzeczywistości, być świadomym stanu rzeczy. Tyle słownik. Wiemy już, o co możemy Boga prosić. Chcemy czuwać i być trzeźwymi, mieć jasny obraz rzeczywistości. W takim razie, co z tej rzeczywistości Bożej dzisiaj chcemy zabrać dla siebie? Ci, którzy systematycznie w liturgiach ostatnich tygodni uczestniczą, wiedzą o tym, że szukamy w Księdze Psalmów takiego słowa, które może być słowem życia na cały tydzień. Takiego słowa, które nas może inspirować, zachęcać, pociągać do czynienia dobra. Dzisiaj wyśpiewaliśmy Psalm 128 i tam są słowa, które mówią, kiedy można być szczęśliwym. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami. Szczęśliwy ten, który traktuje swoje życie jako służbę dla Pana. Otrzymałem od Niego, wyposażył mnie, dlatego chcę Jemu służyć. I drugi element, chodzę Jego drogami. Te Jego drogi to pewien dar, który otrzymuję. Jego drogi doprowadzą mnie do Niego. Jego drogi doprowadzą mnie do spotkania z Nim. Dlatego mając umysł oświecony wiarą, szukam, Panie, Twojej drogi. Będąc w Kościele, we wspólnocie uczniów Jezusa, mam pewność, że tę drogę znajdę, że ta droga zostanie mi wskazana, że na drogę zostanę zaproszony i pójdę, tak jak przez cały okres wielkanocny chodziliśmy drogą zbawienia, chodziliśmy tą ścieżką, ucząc się Bożego stylu życia. Niech więc pierwszy werset z Psalmu 128 stanie się na ten tydzień dla Was słowem, które inspiruje wiarę, umacnia wiarę, inspiruje modlitwę i dodaje ducha w tych sytuacjach, w których człowiek doświadcza próby, w których wiara jest próbowana, a umysł oświecony wiarą niech kreuje dla nas i pokazuje nam świat takim, jakim widzi go Bóg. I niech tyle pozostanie. W modlitwie mówię, chcę widzieć świat tak, jak Ty go, Panie, widzisz. Amen.